Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Witam i gorąco pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania, w jakiej Polsce żyjemy, próba analizy i oceny. Bardzo serdecznie witam gości naszego dzisiejszego spotkania. W studiu telewizji Trwam z nami są pan Piotr Duda, przewodniczący Krajowej Komisji NZZ Solidarność. Szczęść Boże, panie przewodniczący.
Szczęść Boże.
I pan Kazimierz Grajcarek, członek Komisji Krajowej NZZ Solidarność, przewodniczący sekretariatu NZZ Solidarność Górnictwa i Energetyki. Szczęść Boże, panie przewodniczący.
Szczęść Boże, słuchaczy telewizor.
Panie przewodniczący, dopóki mamy w Polsce demokrację, nie będzie tak, że to lider związku zawodowego mówi polskiemu premierowi, co ma robić. Na to nigdy nie będzie mojej zgody. Nie będziemy przyjmować wszystkich warunków związkowców, bo Polska by tego nie przeżyła. Dla mnie istota ich działania jest prosta. Chcą wojny z państwem polskim. To słowa premiera polskiego rządu, pana premiera Donalda Tuska. Czy związek zawodowy NZZ Solidarność chce wojny z państwem polskim?
No po pierwsze, to pan premier Tusk nie po raz pierwszy się zagalopował. Państwo to naród, a nie rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. To po pierwsze. Po drugie, Solidarność nie chce wojny z państwem polskim, bo państwo to naród, a naród to pracownicy, a pracownicy to także członkowie Związku Zawodowego Solidarność. Jeżeli pan premier posługuje się takim militarnym stwierdzeniem, jeżeli chodzi o wojnę, to jeżeli faktycznie ma być jakakolwiek wojna, bo nie ma dialogu społecznego, to z rządem pana premiera Tuska tylko z jednego powodu, że demokracja jest w naszym kraju w tej chwili, jak zauważamy, tylko dla tych, którzy mają władzę. I przykładów można podawać mnóstwo. Także ci, którzy są przy władzy, mówią, że w Polsce jest demokracja. Ale jeżeli im coś nie pasuje, tak będziemy tutaj na pewno mówić o tych wszystkich przykładach, to wtedy na demokrację się gniewają. Dlatego tymi słowami pana premiera kompletnie się nie przejmujemy. Ja tylko powiem jedno, że tak jak jest w ustawie o Komisji Trójstronnej, tak to powinno wyglądać w naszym kraju, że na Komisji Trójstronnej związki zawodowe reprezentują polskich pracowników, pracodawcy, pracodawców, a rząd interes publiczny. I jest dla mnie śmieszne, jak premier, liberał, wypowiada się w imieniu polskich pracowników. Nie ma do tego prawa, bo w imieniu pracowników w naszym kraju powinny wypowiadać się i wypowiadają się związki zawodowe. Tylko się wypowiadają i co z tego, jak premier liberał wie lepiej, co jest lepsze dla polskich pracowników, chociażby elastyczny czas pracy. To jest naprawdę śmieszne, że liberałowie wiedzą, ci, którzy palą cygara, ci, którzy robią wiele innych rzeczy pod względem takim liberalnym, chcą pouczać związkowców, nie wsłuchują się w ich głos na dialogu społecznym, co jest lepsze dla polskiego pracownika.
Pan przewodniczący wspomniał o dialogu społecznym, że brakuje tego dialogu społecznego, ale relacje mediów także liberalnych, mediów prorządowych po Komisji Trójstronnej były jednoznaczne. Pokazywano premiera polskiego rządu, który mówił, że to pan przewodniczący zerwał dialog społeczny podczas trwającego spotkania Komisji Trójstronnej.
Ojcze Piotrze, szanowni państwo, 24 czy 23 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Trójstronnej, na które przybył łaskawie pan premier Tusk, aby porozmawiać właśnie o wejściu w życie ustawy o rozliczeniu okresu czasu pracy w okresie 12-miesięcznym. Wtedy nastąpiły tylko tak zwane wystąpienia stron związkowej, pana premiera, pracodawców. I pan premier już patrzył na zegarek, mówi, trzeba przerywać, bo ja mam spotkanie z jakimś premierem. Wtedy ja zaapelowałem, proszę te posiedzenie Komisji Trójstronnej traktować w taki sposób, że robimy przerwę i spotykamy się za miesiąc. I prosiłem, panie premierze Tusk, proszę nie wprowadzać w życie projektu tej ustawy. Tyle jeszcze jest pytań, tyle jeszcze jest spraw, które musimy na Komisji Trójstronnej wyjaśnić i chcemy do pana do tego przekonać, że jest to złe rozwiązanie. To destabilizuje polską rodzinę i destabilizuje pracę pracownika, stabilność w jego życiu, nie tylko zawodowym, ale także prywatnym. I co się stało? Minął miesiąc, komisji trójstronnej nie ma. Minęły 2 miesiące, pan premier przyjechał, ale w międzyczasie co się stało? Sejm przegłosował głosami PSL-u i Platformy Obywatelskiej tą złą, szkodliwą ustawę. Więc po co pan premier przybył po 2 miesiącach? Pokazać się PR-owsko, że on prowadzi dialog? Solidarność nie będzie utwierdzała rządu w tym pseudodialogu, którego nie ma. Stąd wyszliśmy z posiedzenia Komisji Trójstronnej. I nie wyszła tylko Solidarność, ale wyszły wszystkie związki zawodowe. To nie jest tylko widzimisię Solidarności Piotra Dudy. Taka jest cała prawda o tym rządzie. I to nie było po raz pierwszy. Tak samo było z ustawą o emeryturach 67. To samo. Premier uważa, że ma patent na mądrość w naszym kraju. I nie chce przyjmować jakichkolwiek argumentów strony społecznej. Nie Piotra Dudy, ale naszych ekspertów. Ojcze Piotrze, szanowni państwo, wygraliśmy w ostatnim okresie czasu przez te 2 lata 2 sprawy w Trybunale Konstytucyjnym. Pierwsza, te zamienniki za sobotę, niedzielę w te dni świąteczne. Mówiliśmy też wtedy, to jest niezgodne z konstytucją. Przegracie. Nie. Pan premier mówi nie. Trzeba to pchać do przodu. Przegrali w Trybunale. Ostatnia skarga to samo, która była na Komisji Trójstronnej. Mówiliśmy, panie ministrze Kosiniak-Kamysz, to jest niezgodne z konstytucją, z prawem polskim, a chodziło o to, że osoby niepełnosprawne muszą pracować zamiast 7 godzin, 8 godzin. I co? Czekaliśmy długo? Wygraliśmy kolejną skargę. I tak po kolei będziemy wygrywać skargi z tym rządem, bo ten rząd jest niekompetentny, robi, chociażby było to niezgodne z prawem, ale jest jak jest jakiś projekt ustawy antypracowniczy, to go realizuje i wprowadza w życie. A może Solidarność go nie odda do Trybunału, a może Trybunał podzieli nasze zdanie. My jesteśmy konsekwentni i to pokazuje właśnie obłudę i hipokryzję tego rządu, którym kieruje Donald Tusk.
Pan przewodniczący Grajcarek, panie przewodniczący, był także postulat o rozstaniu się z panem ministrem pracy. No niestety w dalszym ciągu ta osoba pełni swój urząd, ale myśląc o dialogu społecznym i będąc także w miesiącu sierpniu, powracamy także do tego dziedzictwa Solidarności i widzimy, że te postulaty, które pamięta Polskie Wybrzeże, które pamiętają ludzie Solidarności, dzisiaj są w dalszym ciągu aktualne.
Znaczy, świat pamięta. Tak naprawdę przecież nawet w Brukseli wiszą, w Stanach Zjednoczonych, w najważniejszych miejscach historycznych świata jest 21 postulatów i te osoby w dużej mierze, którzy brały udział w tworzeniu tych, wydawałoby się w obronie tych 21 postulatów, dzisiaj robią zamach na te postulaty. I to jest po prostu śmieszne. Tu nie chodziło tylko o pana ministra pracy. Tu chodzi rzeczywiście o cały polski rząd. No bo wiadomo, że Piotr mówił tutaj o zespole trójstronnym, tym najważniejszym zespole, który jest. Ale są zespoły również branżowe i tam podobna sytuacja występuje. Przychodzi minister, są przedstawiciele pracodawców, są przedstawiciele związków zawodowych. Minister mówi, jak ma być i wychodzi. Więc jeśli taki jest dialog, oczywiście wtedy, kiedy jest minister, no to są środki przekazu zaprzyjaźnione, przyjaciele, prawda, rządu pana premiera. No i wydawać by się mogło, taka idzie informacja, że to wszystko jest w porządku, że dialog trwa. To właściwie jest tylko dialog pozorowany. Więc my mówimy, chcemy podziękować temu rządowi, chcemy podziękować ministrom. Wiele było obiecanych, czy też wręcz podpisanych porozumień, które nie są realizowane. Ale co jest bardzo takie krzywdzące, I mówię z takim rozgoryczeniem trochę, z żalem nawet, bo jeśli jest zespół trójstronny, no to są 3 strony. Ale dzisiaj, jeśli pracodawcy stają po stronie rządu, czyli pracodawca Rzeczypospolitej Polskiej, prawda, realizuje zamierzenia rządu liberalnego, no więc to jest trochę bez sensu. Nie jest niezależny. Czyli tutaj trzeba powiedzieć, że najsilniejsze związki pracodawców, które są bardzo potrzebne, bo do dialogu związki zawodowe, związki pracodawców, to rzeczywiście na świecie przynoszą skutek pozytywny. Natomiast w Polsce wygląda to tak, że zżera te związki, niestety nie wszystkie oczywiście, nikomu tu nie chcę robić przykrości, ale zżera właśnie pazerność. I zżera to, że taka chciwość na władzę, prawda, że Związek Rzeczypospolitej Polskiej, który piękną ma nazwę, występuje dzisiaj w roli tego, który chce likwidować związki zawodowe, bo tak naprawdę Związek Pracodawców Rzeczypospolitej z tym wyszedł. Oczywiście jest to propozycja rządowa, bo tak się dogadali. Więc tam przecież są osoby i ludzie, to są nasi koledzy w dużej mierze, często koledzy ze Związku Zawodowego Solidarność. Jest mi po prostu tak, no może nie tylko przykro, ale wstyd po prostu, że człowiek, który tak jak no, trzecia osoba w kraju, czyli marszałek Senatu, za takimi sprawami również stoi, prawda? Przecież to jeden z przywódców naszych, za których dawaliśmy sobie, za których ludzie siedzieli, pomagali i tak dalej. Bo 21 postulatów było dla nas najważniejsze. I dzisiaj na tak wysokim stanowisku człowiek właściwie kpi z tych postulatów, za którymi przedtem się tak ochoczo niby opowiadał.
Trzeba nazwać to po imieniu. Robotnicy z 80 roku, związkowcy zostali zdradzeni przez ten establishment liberalny, który w tej chwili realizuje tylko i wyłącznie liberalne cele. Tak jak powiedział Kaziu, z postulatów sierpniowych się naśmiewa, że jest to jakiś relikt przeszłości, że to jest tylko dobre jako pamiątka, jako wielki zabytek wpisany na listę UNESCO i nic poza tym. A my widzimy w tym bardzo ważne postulaty do realizacji. Większy dostęp do służby zdrowia, do żłobków, do przedszkoli. I możemy tak wyliczać. Płace. W tej chwili staje się aktualny pierwszy postulat. Wolne związki zawodowe niezależne od partii politycznych i od polityków.
No
a
właśnie,
dzisiaj...
Pan przewodniczący Grajcarek wywołał ten temat. Delegalizacja związków zawodowych. Mamy do czynienia z pewnym historycznym absurdem, bo w 33. rocznicę powstania Solidarności wydarzenia sierpniowe są przecież tą ważną kartą wolnościową historii naszego narodu. I dzisiaj po 33 latach działalności Solidarności rozmawiamy o projekcie ustawy, który de facto ma być ciosem wymierzonym w Solidarność.
Zdecydowanie tych absurdów i paradoksów w naszym państwie jest wiele więcej. Przykładowo ateiści chcą uczyć katolików, jak mają sobie urządzać i żyć w swoim kościele. Liberałowie wypowiadają się w imieniu pracowników. A tutaj w tym przypadku, o którym ojciec mówi, dochodzi do sytuacji takiej, że związki zawodowe niezależne i wolne, tak jak jest Związek Zawodowy Solidarność, zaczyna krytykować rząd w słusznych sprawach, no to co trzeba zrobić?
Zlikwidować związek zawodowy.
Tylko i wyłącznie. I te trzy punkty, oni mówią, że to jest zabranie przywilejów. Jakich przywilejów? Ustawa o związkach zawodowych nałożyła na związek zawodowy zadania. Czyli państwo nałożyło na związek zawodowy zadania, a tymi punktami chce zabrać im instrumenty, żeby dobrze reprezentować nie związkowców, bo związki w Polsce reprezentują wszystkich pracowników. W zakładzie pracy, co wywalczy związek zawodowy, a na ekspertów musi płacić ze swoich składek, czyli ze składek członków związku, wszystko, co promieniuje pozytywne w zakładzie pracy lub wywalczone na komisji trójstronnej, jest dla wszystkich pracowników. Jak walczyliśmy o 67, dla wszystkich Polaków, dla wszystkich emerytów. Waloryzacje, podwyżki dla wszystkich pracowników. Ale rządzący uważają, że nie wolno władzy krytykować, bo ręka podniesiona na władzę zostanie urąbana i koniec. I dzieje się tak i przygotowany jest projekt. Oczywiście niektórzy rządzący się od tego odżegnują. Ale oni, ja ich znam, oni się bawią w tego dobrego i złego policjanta. Pan poseł i pan senator, już nie będzie mówił nazwisk, bo w tym miejscu nawet szkoda wymieniać te nazwiska, żeby ich nie promować, nie robią to bez zgody pana premiera Tuska. Nie wierzę w to. Dlatego to są właśnie te paradoksy, ale to tym bardziej utwierdza nas, jako członków Solidarności, w tym, że robimy dobrą robotę. Że trafiliśmy w punkt, że im brakuje argumentów do dyskusji merytorycznej, więc się muszą zajmować takimi rzeczami, czyli już są przyciśnięci do muru. I dobrze.
Także cel bardzo jasno wyznaczony. Widzimy to osłabienie wpływów i działalności związków zawodowych na podniesienie grupy reprezentacyjnej odnośnie liczby pracowników, prawda?
Ale to też, to są ojcze szczegóły. I one są niezwykle ważne. Ale najważniejszy jest fundament. A fundamentem tego pomysłu jest po prostu chciwość. Jest ludzka pazerność. Przecież gdyby to rzeczywiście politycy wymyślili, prawda? Więc spryt cały i nieuczciwość polityków należy, polega na tym, że złamali kręgosłup tak naprawdę naszym pracodawcom. Związkowi, bardzo mocnemu związkowi pracodawców, złamali kręgosłup, że w imieniu polityków to związki pracodawców, którzy powinni być partnerem naszym przy stole. Ale co ich zgubiło? Pazerność, łapczywość, chciwość. Przecież jeśli mówimy o wynagrodzeniach, jeśli nie możemy się dogadać w zespole trójstronnym co do najniższej płacy, do najniższej średniej krajowej, przecież z czego ci ludzie mają żyć? Ja kiedyś byłem ojczy przy takiej rozmowie, gdzie rozmawiali zresztą moi byli koledzy, którzy byli pracodawcami i mówią w ten sposób, wiesz, u mnie pracuje 200 ludzi i żaden z tych pracowników nie wysyła swojego dziecka na studia. A ja go pytam, a ile ty mu płacisz? 1500 zł, a ty wysyłasz swoje dzieci na studia, wiesz, ile to kosztuje? To za co ci ludzie mają studiować? Już nie mówiąc, oni żyć za co nie mają. Więc ta pazerność, ta chciwość, bo prawda jest taka, że nasi pracodawcy niestety kapitalizmu uczyli się od Marksa. I stąd ta cała sprawa. Dlatego niezwykła byłaby prośba nas, związkowców, do duszpasterzy pracodawców. Bo przecież wielu pracodawców to są uczciwi ludzie, bardzo wierzący. Ale przecież trzeba tym ludziom powiedzieć, że oni nie tylko mają prawa, podobnie zresztą jak i pracownicy, ale mają przede wszystkim obowiązki. Więc jeśli podzielimy się tymi zadaniami, że zrozumiemy, czyli pracodawca będzie rozumiał, że to 1500 zł nie wystarczy temu człowiekowi na to, żeby sam siebie utrzymał, a co dopiero rodzinę. Więc tu duszpasterze mogliby, to ogromny mój apel jest do wszystkich duszpasterzy, do wszystkich księży. Spotykacie się w konfesjonałach z tymi ludźmi bardzo często. To są bardzo często porządni ludzie, ale tego nie rozumieją, bo kapitalizmu uczyli się od Marksa, bo myśleli, że kapitalizm, tak jak Marks pisał, że jest coś paskudnego i oni tak się właśnie zachowują, jak tam było napisane, a przecież to jest nieprawda. Więc edukować trzeba naszych pracodawców. Ja liczyłem na to bardzo, kiedy powstał Związek Rzeczypospolitej, Związek Pracodawców Rzeczypospolitej, że zaczniemy dialog i wzajemnie będziemy się edukować. Jakie są nasze prawa, jakie są nasze obowiązki? No, niestety wzięło to trochę inny obrót.
Związek Zawodowy Solidarność to także społeczna nauka Kościoła, a tam czytamy o godności każdego człowieka. To także walka o godność każdego człowieka, który mieszka w Polsce i nie tylko. A my chyba dzisiaj żyjemy w jakichś czasach naznaczonych intensywnymi procesami pogardy do człowieka.
Zdecydowanie tak. To, co już tutaj Kazimierz mówił, i ta godność człowieka jest w Polsce, w naszym kraju, deptana. Bo chociażby coraz więcej, już mówimy o bezrobotnych, którzy też chcą godnie żyć i funkcjonować. Ja nie mówię o tych, którzy wybrali sobie takie życie, bo tacy też są. Ale ci, którzy tracą pracę, którzy nie mogą pracy znaleźć. A coraz bardziej w naszym kraju jest nowe zjawisko ludzi, tak zwanych wykluczonych, ale którzy pracują. Pracujących, a już wykluczonych. Na 12% i ta liczba rośnie osób, którzy ciężko pracują cały miesiąc. W soboty, niejednokrotnie niedzielę. A i tak pod koniec miesiąca musi się poniżyć i iść skorzystać z opieki społecznej. Nie ma nic gorszego, jak praca ciężko cały miesiąc i trzeba iść się poniżyć do opieki społecznej. Dla mężczyzny, dla kobiety to jest coś strasznego. Bo jeżeli się otrzymuje za miesięczną pracę 1200 zł, tak można utrzymać rodzinę. Liberałowie się śmieją. A ja im mówię, wasze guru, Adam Smith w 1700 którymś roku, ja tego nie wymyśliłem jako Piotr Duda, związkowiec. On mówił, że robotnik fizyczny musi zarobić tyle przez cały miesiąc, żeby utrzymać siebie i swoją rodzinę. Taki jest sens pracy. Do pracy się idzie po to, żeby ciężko pracować? Po to się podpisuje umowę z pracodawcą? Ale żeby przeżyć miesiąc, już nie mówimy o tym, żeby coś, cokolwiek odłożyć. A dzisiaj pracodawcy i rządzący mówią, idą w jednym kierunku. Liczy się tylko słupek ekonomiczny. Człowiek w tym trybie jest przedmiotem, a nie podmiotem. Praca jest dla człowieka, jak mówi Ojciec Święty Jan Paweł II. A nie odwrotnie. A w naszym kraju o tym się zapomniano. Mówimy o roku 80. Robotnicy walczyli o wolną Polskę i demokrację, ale nie o taką Polskę. Miał być kapitalizm, ale z tą ludzką twarzą. Kapitalizm socjalny. Mimo to, że w naszej konstytucji jest napisane, że w naszym kraju gospodarka jest oparta na gospodarce społeczno-rynkowej. Tylko tej rynkowości jest 99%, a tej opiekuńczości, czyli tej społecznej, jest 1%. I to musimy zmienić, bo obywatel, Polak jest najważniejszy. Mówiłem przed chwileczką o wieku emerytalnym, że rząd i premier nie potrafił tego zrozumieć, że niektórzy polscy pracownicy i pracownice, szczególnie kobiety, nie mają szans dopracować do 67 roku życia. Dzisiaj czytałem w gazecie, że coraz więcej, ponad 15% w stosunku do roku 2012, coraz więcej kobiet i mężczyzn po 50 roku życia tracą pracę. I wypowiadają się dzisiaj ci hipokryci, niektórzy pracodawcy, którzy popierali ten wniosek. Tak, trzeba podnosić wiek, pracować do 67 roku życia, a dzisiaj oni zwalniają tych ludzi, bo oni chcą mieć młodego, wydajnego i taniego pracownika. To w jakim kierunku my idziemy?
Pan przewodniczący wspomniał, że pan premier pewnych rzeczy nie rozumie. A jak to jest, że bardzo wielu tych ludzi, którzy dzisiaj stoją u steru polskiego rządu, którzy podpisują bardzo ważne ustawy rzutujące na przyszłość naszej państwowości, są tymi, którzy tak często odnoszą się właśnie do dziedzictwa Solidarności, tak? Do walki opozycyjnej, do tego, że ich wkład także był bardzo duży w walce o wolność i suwerenność naszej ojczyzny. Co się podziało z tymi ludźmi, którzy dzisiaj mówią o sobie, że są ludźmi Solidarności, a ich czyn?
To są właśnie ci ludzie, o których wspominał Kazimierz i ja też. To są ci ludzie, którzy interesowało tylko zabrać władzę komunistom i teraz będziemy my rządzić. Nie brali pod uwagę w ogóle tego, o co walczyli robotnicy w tych postulatach. Dla nich liczy się tylko władza, nic innego. Nie dla wszystkich. Dlatego oni mówią, to nie jest nasza Solidarność. Pierwsza była, druga, trzecia. Nie ma. Była, jest i będzie jedna Solidarność, jeden związek zawodowy. Oni dzisiaj mówią Związkowi Zawodowemu Solidarność, że nie ma prawa się wypowiadać w sprawach społecznych i politycznych. A oni na plecach tej Solidarności zrobili kariery polityczne i biznesowe. Oni najbardziej w polityki umaczali Związek Zawodowy Solidarność i dzisiaj co chcą mówić? O etosie? Dla tych niektórych, którzy w tej chwili, tak ojciec mówi, podpisują te ustawy, etos to były dwie rzeczy. Władza i pieniądze. Więcej nic.
I tak zostało.
I krzywdzą tych wszystkich robotników, i nie tylko robotników, ale którzy są w związku zawodowym od 80 roku i nie chcieli zrobić ani kariery politycznej, ani związkowej. Są w związku, robili to bezinteresownie. I dzisiaj nie są w stanie pomóc tym ludziom, którzy niejednokrotnie żyją w biedzie, w nędzy. Związek Zawodowy Solidarność, na ile może, to im pomaga. Ale od tego jest państwo polskie. A ja słyszę propozycję prezydenta Komorowskiego z kancelarii prezydenta, że może tym ludziom po jakieś 200-300 zł z opieki społecznej, kombatantom, ludziom, którzy walczyli, niejednokrotnie zdrowie swoje stracili, a dzisiaj nie mają na lekarstwa.
Nie mają emerytury, bo zostali wyrzuceni z pracy w pewnym momencie.
Niejednokrotnie oni nawet nie pracowali, nie byli ozusowani. Drukarze, którzy pracowali w podziemiu, stracili zdrowie, wdychali to wszystko. A dzisiaj oni się błąkają, do nas przechodzą, a my nie możemy ze składek wszystkim pomóc. Dzisiaj słyszymy, trzeba robić składkę narodową. Wstyd! Państwo polskie i na kombatantów z Armii Krajowej, na wszystkich kombatantów, którzy walczyli o Polskę, muszą znaleźć pieniądze, żeby tym ludziom zadość uczynić i pomóc im w życiu dzisiaj, teraz.
W tym momencie, kiedy mówimy o delegalizacji Solidarności, to także rząd chce się dobrać do składek Związku Zawodowego, bo ponoć także za dużo na kontach macie i by niejedną dziurę budżetową można było załatwić.
No tak daleko to pewnie się nie posuną. Jednak, choć różnie bywają, bo mogą to opodatkować. Wielokrotnie przecież składka członkowska...
Kazie, to ty zawsze mówisz, tak. Nigdy nie mówi się nigdy.
Nie, nigdy to jest, bo oni potrafią. Niestety musimy o polskim rządzie mówić oni. Nie możemy mówić, że to jest polski rząd. Z przykrością to mówię, ale to już są oni już tego nie rozumieją. I jeśli chodzi o pracowników, to też nie jest sprawa tylko płacy, ale to jest sprawa też godności. To jest też sprawa, w jakich warunkach pracują. Niedawno byłem, mieszkam teraz na wsi, kiedyś mieszkałem w mieście, i trafnie określił to proboszcz na dożynkach w poprzednią niedzielę. Zwrócił się do wszystkich tych, którzy mają sklepy i sklepiki i mówi, ty tu stoisz i masz szansę ze swoją rodziną się modlić. Ale swojemu pracownikowi to uniemożliwiasz. On musi za twoją ladą w twoim sklepie stać. No, parę głów tam pospuszczało oczy na dół. Ale właśnie na tym rzecz polega. Dajmy ludziom szansę na to, żeby nie tylko zarabiali uczciwie, żeby mieli dobre warunki, ale żeby mogli się rozwijać, żeby mogli być z rodziną, żeby mogli praktykować to, że są ludźmi religijnymi. Bo to nie zależy od tego, jaką wyznają wiarę. I to jest ważne. I przecież solidarność tym różni się. I chcę im przypomnieć wszystkim od innych związków zawodowych, że dla nas społeczna nauka Kościoła była tą najważniejszą. I dzisiaj, jeśli wielu moich kolegów dawnych, z dawnej podziemnej Solidarności mówi, wróćmy do tamtej Solidarności, to wróćcie chłopcy do tamtej Solidarności, do społecznej nauki Kościoła, wróćcie do encykliki Jana Pawła II. I tam jest bardzo ładnie i nawet językiem tak prostym i zrozumiałym napisane. Jeśli przyszło wam w historii takie wyróżnienie, że jesteście pracodawcami, to nie tylko wtedy korzystajcie ze społecznej nauki Kościoła, kiedy jesteście pracownikami, ale wtedy, kiedy jesteście pracodawcami, kiedy możecie więcej. I takich by trzeba było pozdrowić bardzo serdecznie pracodawców, którzy to przestrzegają. A napomnieć tych, którzy tylko mówią o Janie Pawle II. A może by tak poczytać, co on napisał?
Panie przewodniczący, kolejna rocznica sierpnia, wiele uroczystości, jutro Szczecin, 31 sierpnia Gdańsk, Brygida.
3 Jastrzębie.
Jastrzębie, cały splot różnego rodzaju tych momentów, w którym przypominamy sobie ten moment powstania Solidarności. Natomiast we wrześniu Związek Zawodowy Solidarność podjął decyzję o ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.
Tak, te rocznice, to już 33 rocznica sierpnia 80 roku, ale także w tym roku bardzo ważna też jest rocznica, 25 rocznica strajku 88 roku. Tam upomnieliśmy się ponownie o legalizację Solidarności. Nie ma wolności bez Solidarności. To było bardzo ważne. Ale te rocznice z roku na rok, a przez te ostatnie 6 lat właśnie, gdy rządzi Platforma Obywatelska i PSL, są coraz bardziej smutniejsze. A przecież już w ten dzień powinniśmy się cieszyć. Radować, festyny, cieszyć się. A tu niejednokrotnie nie ma z czego się cieszyć. Bo ludzie przychodzą biedni, zmęczeni życiem, tym, że nie mają pracy. I ta radość przeplata się poprzez właśnie łzy. I niejednokrotnie stoję przed tymi ludźmi i stoimy i nie możemy im bardziej pomóc. I dlatego powiedzieliśmy dosyć. To wszystko, co się stało w ostatnich tych kilku latach, tej hipokryzji tego rządu, na siłę prowadzenia tych rozwiązań liberalnych i dociskania nas do ściany, bo ten rząd jest na tyle sprytny, że jak widzi, że ktoś nie stara się przed tym bronić, to będą konsekwentnie, krok po kroku tych ludzi przyciskać do muru, aż wreszcie w naszym kraju będą tylko i wyłącznie umowy śmieciowe, że pracownicy będą przychodzić do zakładu pracy, całować pracodawcę po rękach i się cieszyć, dziękować, że w ogóle mają pracę. To jest taki scenariusz do drugiej części Ziemi Obiecanej. Dlatego powiedzieliśmy dosyć i ludzie wyjdą na ulicę w dniach 11-14 września pod hasłem dość lekceważenia społeczeństwa. To nie są tylko sprawy pracownicze, kodeksu pracy. Jeżeli ktoś się czuje lekceważony pod różnym względem przez ekipę rządzącą, to powinien w tych dniach, a szczególnie 14 września, być na ulicach Warszawy, bo to trzeba zmienić. Ja wiem, pod takim naciskiem jesteśmy w stanie pewne rzeczy zmienić. Chociażby na przykładzie multipleksu dla telewizji Trwam.
Wychodzonym,
konsekwentnie.
Jeszcze nie ma.
A nie raz, tak. Ale będziemy dalej konsekwentni. A nie raz było tak, a może po co, a może się byli tacy, którzy wiadolili.
Czyli
ja kiedyś przeczytałem na murze takim jednym gdzieś, właściwie zdjęcie było z takiego zakładu pracy, pisało tylko cierpliwość i solidarność da nam zwycięstwo i musi być cierpliwy.
Trzeba wyrwać też niektórych naszych rodaków, to jest bardzo ciężkie, z apatii. bo bardzo wiele tych batalii przecież przegraliśmy w ostatnim czasie. Ludzie czasami zastanawiają się, czy warto podpisać się pod kolejnym protestem, chociażby w kontekście czy wieku emerytalnego, czy innych działań dotyczących w naszej ojczyźnie. Przecież i tak nic z tego nie będzie.
Ojcze Piotrze, nie, właśnie mi się tak wydawało w ubiegłym roku. Byłem troszeczkę taki, może uszy po sobie nie zrobiłem, mówię o wieku emerytalnym, nie? 2,5 miliona podpisów.
Telewizja
Trwam. Nic, ale myśmy, mówię, w tym marcu te podpisy zebrali i się okazało, że to coś dało. Przecież ustawa o referendach krajowych obowiązuje od kilkunastu lat. I tak było cicho. A po tym zebraniu przez nas tych podpisów, 2,5 miliona podpisów, chociaż rząd, czy koalicja rządowa wrzuciła do kosza, ale Polacy się obudzili.
Posypało się.
Posypało się, zaczęli zbierać. Telewizja Trwam. Tak. Sześciolatki, tu odwali prezydenta, tu Radę Miasta, w Bytomiu, w Elblągu, zaczęli korzystać z tego instrumentu. Jako przewodniczący Solidarności, jako Komisja Krajowa się cieszymy, że wzięli przykład, że pokazaliśmy, że można. Czyli pewnie, że jakieś tam bitwy przegrywamy po drodze, ale są tego pozytywne efekty właśnie. Ja sobie zdałem sprawę, że to właśnie było, że obudziliśmy Polaków. Jest instrument, skorzystajcie.
I mogliśmy zobaczyć także, że nie jesteśmy sami, prawda? To jest też bardzo ważne.
Ale co jest
nas wielu.
Tak, ale co jest też najtrudniejsze ludzie mają w sobie, bo przecież rozmawiamy. Wielu z tych ludzi, którzy głosowali na Platformę, bo uwierzyli tym bajkom po raz drugi, dzisiaj mówi, wiesz, Karzek, jest mi tak strasznie wstyd, że uwierzyłem, drugi raz dałem się nabrać. I jak to będzie z nami? Przecież wiemy, kto jak głosował. Piotr, wszystkich zapraszamy. Jak głosowaliście, pomyliliście się, nabrali was, trudno, tak się zdarza. Bądźcie z nami. I to jest najważniejsze.
Panie przewodniczący, co będzie się w tych dniach działo w Warszawie od 11 do 14 września?
Jest po raz pierwszy chyba w historii od 89 roku, a chyba wcześniej też nie było tego rodzaju sytuacji, że będzie kilka dni protestu. Faktycznie tych wszystkich postulatów i problemów jest bardzo dużo, dlatego też nie chcieliśmy tych postulatów pisać wszystkich branżowych w jednym szeregu, tylko dlatego, żebyśmy szli z takim głównym jakimś przesłaniem. Dlatego ten protest jest od 11 do 14, 11 będzie takim dniem branżowym, że przyjadą związkowcy, pracownicy z poszczególnych branż i poprzez właśnie pikiety w poszczególnych ministerstwach chcą wykrzyczeć te postulaty branżowe. Czy to w Ministerstwie Gospodarki, Skarbu,
Pracy,
gdzie jest jakby... Sportu. Już właściwie ministerstwo to nawet nie jest Ministerstwo Pracy, tylko Ministerstwo Bezrobocia. Bo to trzeba tak to nazwać. I to będzie dzień branżowy. W drugi dzień chcemy powiedzieć, że my mamy argumenty i jest inna droga, chociażby dotycząca służby zdrowia. I w czwartek będą debaty bardzo ważne dotyczące służby zdrowia. Będzie prowadziła Solidarność z Forum Związków Zawodowych, z innymi związkami będzie tą debatę o służbie zdrowia prowadziła Maria Ochman, która jest szefową Sekretariatu Ochrony Zdrowia. Kazik będzie prowadził debatę na temat polityki przemysłowej już z bardzo ważnym sprawem pakietu klimatycznego, o którym Solidarność mówi od 97 roku. To są bardzo ważne rzeczy. Piątek będzie dzień, w którym będziemy mówić właśnie o referendach. Dajcie Polakom, politycy, więcej wolności. Wiem, że PiS przygotował taki projekt zmiany ustawy o referendach, żeby to politycy w Sejmie nie decydowali. Jeżeli zbierzemy odpowiednią ilość podpisów, to referendum musi się odbyć. Oczywiście tam są obostrzenia dotyczące, że referendum się nie może odbyć w sprawach obronności, amnestii, podatków, daniny, ale w pozostałych ważnych sprawach Polacy mają prawo się wypowiedzieć. A sobotę chcemy wykrzyczeć głośno dość lekceważenia społeczeństwa. I ci, którzy się czują lekceważeni, zapraszamy w sobotę 14 do Warszawy.
I na debatę zapraszamy, bo to jest niezwykle ważne, gdyby się udało Telewizję Trwam, Radio Maryja zaprosić, czy też nasz dziennik na te debaty, bo tam będziemy dawać argumenty, że można inaczej, że Związek Zawodowy Solidarność, czy w ogóle związki zawodowe nie są tylko do tego, że żądamy. My jesteśmy związkiem zawodowym nowoczesnym. My mamy również rozwiązania. I chcemy na ten temat społeczeństwu powiedzieć, zapraszamy warszawiaków przede wszystkim, żeby przyszli, zobaczyli, posłuchali, jakie związki zawodowe mają rozwiązania pomysły na rozwiązanie konkretnych problemów.
Spraw i tematów jeszcze bardzo wiele. Myślę, że także słuchacze do naszych gości mają bardzo wiele pytań, dlatego chciałbym zaprosić widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Państwu przypomnę, że w studiu Telewizji Trwam gościmy pana Piotra Dudę, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i pana Kazimierza Grajcarka, członka Komisji Krajowej, a także przewodniczącego Sekretariatu NSZZ Solidarność Górnictwa i Energetyki. Przypomnę Państwu numery telefonów do naszego studia. Dla Polski Północnej 657 0011, 657 0012 dla Polski Południowej. Dwa numery telefonów dla zagranicy 657 0013 i 657 0014. Kierunkowy do Torunia 56, z Europy 048 56, z Ameryki i z Kanady 011 48 56. Także dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Przypomnę, że użytkownicy tej telefonii do naszego studia dzwonią bezpłatnie. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Marian Ostrzelnicki z Krakowa.
Witam, panie Marianie.
Chciałem panu powiedzieć, przepraszam, że jeżeli społeczeństwo nie dowie się od premiera, jaki jest stan gospodarki Polski, jak daleko odstajemy in minus od najbardziej uprzemysłowionych państw świata, to znaczy jakie są możliwości, aby pensje wzrosły, to wszystkie dyskusje nie mają sensu, bo to popełniono błąd. W 1989 roku, gdy Mazowiecki został premierem, to tylko udawał, że mu jest niedobrze, przerywał przemówienie, a nie powiedział, w jakim stanie została gospodarka przejęta. Jaki mamy przemysł, jakie rolnictwo, co nam daje eksport towarów przemysłowych, płodów rolnych, co nam daje turystyka i tak dalej. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać.
Dziękujemy, panie Marianie. Gorąco pozdrawiamy. Stan polskiej gospodarki, panie przewodniczący.
Stan polskiej gospodarki jest opłakany i pozdrawiam bardzo serdecznie pana. Ale od tego premiera się pan na pewno prawdy nie dowie, ani od żadnego przedstawiciela rządu.
A ministra finansów dopiero.
Przede wszystkim.
Bo przyznaje się, że popełnia błędy. Na
żeby rzeczywiście zobaczyć, jaki jest stan polskiej gospodarki, z polskich finansów, no trzeba po prostu podziękować temu rządowi i ufać w to, że wygra mądrość społeczna i wybierzemy taki rząd, z którym będziemy mogli ufać. Nie będziemy o nim mówić oni, tylko nasz rząd z problemami, bo my zawsze będziemy mieć problemy z każdym rządem.
A z drugiej strony mówimy o makro, bo mówimy o naszym kraju, o stanie gospodarki, a z drugiej strony o tym mikro, czyli w zakładzie pracy, gdzie przychodzi pracownik i wykonuje swoją pracę ciężko, to chce godnie zarobić. On patrzy z perspektywy swojego zakładu pracy, swojej rodziny. Ważny jest kraj, bo wszyscy wypracowujemy PKB i my o tym mówimy, właśnie o płacy minimalnej, o tym projekcie Solidarności, który leży w Sejmie od 2 lat. I to nie jest projekt, w którym mówimy, że ma być tyle i tyle. Tylko tam jest płaca minimalna, wzrost płacy minimalnej uzależniony jej tempo od wzrostu PKB. Że jeżeli szybciej PKB wzrasta w naszym kraju, to i płaca minimalna szybciej dochodzi do poziomu 50% przeciętnego średniego wynagrodzenia. Na tym to polega. Bo przecież PKB nie wypracowują tylko pracodawcy, czy przedsiębiorcy, czy rząd. Wszyscy wspólnie, czyli musimy się tym dobrem dzielić wszyscy, a nie tylko pracodawcy, którzy kolejny rok, 2012, mieli rekordowych zysków. Ponad 140 miliardów złotych na ich kontach. Nie pieniądze na inwestycje, nie pieniądze, które pracują, tylko na ich kontach. To nie są pieniądze, które nakręcają popyt wewnętrzny. A przecież przy płacy minimalnej każde 50 złotych, każde 100 złotych więcej, to ci ludzie nie odłożą na lokatę, tylko pójdą kupić chleb, pójdą kupić kiełbasę, bo to są dla nich pieniądze na potrzebę przeżycia. I to wzmacnia PKB, raczej wzmacnia popyt wewnętrzny, którego dzisiaj nam tak brakuje. Ekonomiści biją na alarm, że spada popyt wewnętrzny. Ale co się dzieje? Spada popyt wewnętrzny, a z drugiej strony o 20-25% w ubiegłym roku wzrosły płace polskiego managementu i wzrósł popyt na towary luksusowe. Czyli idziemy, ojcze, w kierunku Polski bardzo biednych
i
bardzo bogatych. A średnia klasa, której nie ma, wyjeżdża zarobkować za granicę.
No ale też jest potężny problem samego importu i tego, że polska gospodarka, przecież bogata tak naprawdę, Polska naprawdę jest bogata, to nie jest tak, że jesteśmy ubodzy, tylko źle zarządzana. I jeśli cała Europa, ta stara, która jest najbardziej dobrze zorganizowana, przynajmniej tak to wygląda, chroni swój rynek. Już dziś Unia Europejska mówi, za bardzo otwarli się na Chiny, za bardzo otwarli się na Tajlandię, zniszczyli właściwie własny przemysł odzieżowy, skórzany i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj się budzą. U nas nie ma tego dzwonka, który przebudziłby polską władzę. Więc problemy, o których też trzeba powiedzieć, bo to nie jest tak, że menadżerowie nasi są źli do niczego i tak dalej. Polityka im krępuje też ruchy. I to też jest prawda, że tak ogromne naciski, prawda, na to, żeby były zyski tylko pójdą do budżetu państwa, który też jest potrzebny, ale przecież nie będzie tych zysków, nie będzie rozwoju. I podobnie miało być chociażby z energetyką polską. Wiemy doskonale, że polska energetyka wytwarzania, która wytwarza energię, jest już, no co tu mówić, dużo wiekowa. I teraz zamiast pieniądze odkładać, żeby te spółki, które rzeczywiście zarabiają, dobrze się mają, prawda, my za to płacimy, to państwo wypompowuje z tych przedsiębiorstw te pieniądze. Niedawno walczyliśmy o Opole, walczyliśmy o Ostrołękę.
O
nowe bloki energetyczne. I my nie chcemy, energetyka nie chce pieniędzy od państwa. Ona chce tylko, żeby państwo pozwoliło jej to wybudować. A przecież wiemy doskonale, za chwilę braknie tej energii elektrycznej, więc na co się kładzie nacisk? Na połączenia transgraniczne po to, żeby można było kupować nadwyżki energii.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony jest Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca Tadeuszy, pozdrawiam, patrzę i słucham i cieszę się. Dzięki wielkie panowie, panie przewodniczący, całego związku i panie przewodniczący ze Śląska energetyki, jeżeli coś bym nie dodał, to proszę wybaczyć. Patrzę na ojca Piotra, akurat teraz tak patrzył mi w oczy, tylko teraz też panowie patrzycie, cieszę się. Tak, cieszę się, że dziękujemy za to, że jesteście i że chcecie rozmawiać z ludźmi. Za to wielkie dzięki. Za to wielkie dzięki, za to, że pochylacie się nad człowiekiem. W chrześcijaństwie Pan Bóg nas bardzo jasno uczy cały świat, ale my chrześcijanie znamy to przykazanie miłości Boga i bliźniego i nie można miłować Boga, nie miłując bliźniego. To jest na równi przykazanie Boga postawione przez Chrystusa z przykazaniem miłości bliźniego. I proszę zobaczyć, co robił Jan Paweł II, co ciekawe. Jan Paweł II, no niesamowity, to jest niesamowicie wielki człowiek, wielki święty, papież. Polskę tak Pan Bóg wywyższył przez tak wielkiego człowieka, tak wielkiego rodaka naszego, wywyższył i w świecie też Polskę. Co on robił? On mówił zawsze o prawach Bożych i prawach człowieka. Tam jechał gdzieś na pielgrzymkę i były deptane prawa Boże, mówił o prawach Bożych. Prawach boskich. A gdy gdzieś jechał i były deptane prawa ludzkie, mówił o prawach ludzkich. Nie zapomnę tego w Ameryce Łacińskiej, tam, gdy tak prześladowany ten naród jest przez ten pazerny, czy jak go nazwać, kapitalizm, on z tymi ludźmi mówił. Podszedł do niego zapłakany górnik, dał mu wtedy ten hełm. Na głowę mu ubrał papieżowi. Papież go przytulił i tych ludzi też. Gdzieś, już nie pamiętam, w którym kraju, proszę wybaczyć, było tak, że bali się, że będzie rozlew krwi, jak papież przyjedzie, że papież, nie wiadomo, co papieżowi zrobią. Wyłączyli energię elektryczną. I nie było nagłośnienia. Masy ludzkie były, masy. I papież nie mógł wtedy powiedzieć słowa, stanął z krzyżem, podniósł ten krzyż wysoko, pastorał papieski ten z krzyżem i mówił w ten sposób. Później włączyli prąd. To jest właśnie papież, ale papież mówił w Polsce, właśnie chyba w Sopocie, ale w każdym razie w swoim mieście. Mówił za drugim razem, za pierwszym razem o Solidarności oczywiście, za drugim razem też i mówił, wołaliście, nie ma wolności bez Solidarności. A dzisiaj trzeba powiedzieć, nie ma Solidarności bez miłości. I to, co robicie, no wielkie dzięki, to jest realizacja miłości bliźniego. I to, że idziecie, upominacie się, przecież wy nie występujecie z przemocą. Występujecie w obronie praw ludzkich. To jest bardzo dziwne, że w sercu Europy, po tym wszystkim, co Polska przeżyła, po tych zaborach, po tych dwóch totalitaryzmach i milionach Polaków wymordowanych przez oba totalitaryzmy straszne, a również przez kolaborantów z własnych, z naszej ojczyzny. Trzeba się upominać jeszcze po takich lekcjach o prawa ludzkie. Ja wam tylko życzę, nie wolno się wycofać. Na pewno was to wiele kosztuje, ale z wami są ludzie. Wielu ludzi modli się za was. To są ci ludzie, którzy nie potrafią wam powiedzieć dziękuję, bo może nie mogą. Ci najbiedniejsi, ci opuszczeni, ci w szpitalach, których nie chcą leczyć. To, co się teraz dzieje, to ludzi chorych na raka nie chcą leczyć. To, co się dowiaduje, co czytam, również dowiaduje się z Radia Maryja, z aktualności, czy z innych, czy z audycji. To, co robią z tymi chorymi, to już jest nieludzkie. To już jest nieludzkie. Co robią z dziećmi, żeby w Polsce były dzieci głodne. 1/10 Polaków jest poniżej progu ubóstwa, oficjalnie, według danych GUS. A oni też tam sprzyjają z rządzącymi. To ja nie wiem, jak oni ubarwiają te dane. Bo wiemy, że jeżeli ktoś mówił prawdę, to został wyrzucony. Na przykład pani profesor Ancyparowicz. Czy Ancyparowicz, tak. To wyrzucają takich ludzi też. Także, no zobaczcie, żeby w Polsce, w centrum Europy, w sercu Europy, w Polsce, która jest niezwykle bogata w złoża, bogata w ziemię, bogata w bardzo dobry klimat, ale bogata ludźmi. To są mądrzy ludzie, są ludzie wykształceni. Ja się dowiaduję, panowie, jakie to jest bolesne, nie wiem jak wy, ale mnie to aż się płakać chce. Co, kto to robi tak z Polską? Mówią mi, ludzie przychodzą do radia, młode małżeństwo. Może mnie słyszą, aż mnie to... Tak mnie zaskoczyło, że aż mi zabrakło słów, żeby im dobre słowo powiedzieć, bo mnie tak uderzyło to, co mi powiedzieli. Młody człowiek pełen energii, z żoną i dziecko. Przyszedł, tak są na terenie radia, kiwnąłem ranie, zawołałem ich tak. I co? Skąd jesteście? Gdzie mieszkacie? W Anglii. A nie zamierzacie wrócić do Polski? Nie. Bo my już tam mamy mieszkanie, już tam tak jak się układamy sobie życie. No chleba ludzie potrzebują. Ludzie nie mogą bez chleba żyć. A w Polsce jest to no wiele tysięcy, mówi się o ponad milionie dzieci, które mają jeden raz tylko posiłek. To my jesteśmy poniżej chyba krajów trzeciego świata. Kto to do tego doprowadza? Jak ja patrzę na to wszystko, to wygląda na to, że ludzie chcą szybko wysłać na drugi świat. Dlatego nie leczą. Co to dużo mówić? W Polsce mamy bardzo dużo zdolnych lekarzy. I oni by leczyli, gdyby były szanse. Służba zdrowia. Bardzo dużo ludzi w służbie zdrowia jest niezwykle ofiarnych. Robią cuda. Te pielęgniarki pracują za grosze. No. I czy ta służba zdrowia. I patrzę tego. Ja wiem o tym, bo mam też w rodzinie chorych. I nie mogę pomóc im. Nie mogę im pomóc. Sam dostałem jakąś tam rwę kulszową i tego. To dopiero zobaczyłem, co się dzieje w tej służbie zdrowia. Ojciec Piotr Andrukiewicz, chory. Tutaj go leczyli w Toruniu. Leczyli go przez rok czy więcej. Krople do uszu. Bo tego, czy tam... A okazało się, że to coś innego, gdyby nie znalazł dobrych lekarzy. Ale co? Ale profesor powiedział w Krakowie, trzeba zrobić rezonans. A rezonans kosztował 700 zł. Proszę. która ręcińska sobie na to pozwoli, albo ręcista. A jak nie, to czekać pół roku. A po pół roku już by wybierać się na drugi świat. Trzeba było natychmiast interweniować. To my tylko z własnego podwórka widzimy to, co się robi w Polsce, to jest wołając o pomstę do nieba. Odbierają zasiłki, ksiądz biskup Dydycz upomniał się o to. I mówi, to jest wołając o pomstę do nieba. Gdzie jest prezydent? Dlaczego się nie upomni? To są ludzie? Człowiek tak nie postępuje. Człowiek tak nie postępuje. Odbierają zasiłki dla tych, te pielęgnacyjne, dla tych najbardziej chorych ludzi. Jaki to jest plan? Eksterminacja. No nie łudźmy się. Nad tym pracują umysły i tu są ludzie wykonawcy, a sami kradną na lewo i na prawo, afera goni aferę i proszę. I co robią prokuratorzy, sędziowie? Ja spotykam prokuratorów bardzo uczciwych, nie chciałbym wszystkich dotknąć. Ale gdzie człowiek, tam jest sumienie albo brak sumienia. Różni są ludzie. Tak, także dzięki za to, że się upominacie i wszyscy razem wokół ojczyzny. Ja mówię, zawsze mówię, czy wierzący, czy niewierzący. Czy katolik, czy nawet jakiś lewicujący, bo pobłądził, ale i ksiądz, i katolik. My mamy pierwsze po Bogu jest ojczyzna. Ojczyzna pochodzi od słowa ojciec, ojcowizna. To są ci, którzy tyle, ponad 1000 lat budowali to. I przyjdzie banda jakaś złoczyńców i wszystko zniszczy bardzo szybko. Trzeba tego bronić. I dobrze, że bronicie i ja jestem z wami, nie będę może fizycznie, ale 14 jestem z panem, panie przewodniczący, czy panowie i panie i wszyscy. Tak jest i ja się modlę codziennie za ojczyznę i to, co robimy w radiu, to my służymy Panu Bogu, Kościołowi i ojczyźnie, ludziom też. Tak, właśnie solidarność, jeszcze raz mówię. Jednego życzę wszystkim. Piszę o tym papież Franciszek w pewnym swoim wywiadzie mówi, gdy był jeszcze kardynałem, jako Jorge Bergoglio, mówi, czego brakuje Argentynie, bo Argentyna to też kraj, w którym jest wielka korupcja i bardzo ciężką historię w ostatnich dziesiątkach lat miała Argentyna, szczególną historię. Tam była i junta wojskowa, i mordy, i tak dalej. W każdym razie u nas w tym kierunku idzie, to widać wyraźnie. Jakby mogli, to by nas pewno wymordowali co któregoś. Tak. Ale to nie wiadomo, co jeszcze może być, bo te przepisy wszystkie, które wprowadzają, są tak, to idzie w kierunku państwa policyjnego, absolutnie. W każdym razie, co mówię, że na to wszystko potrzeba spotkania, kultura spotkania, rozmawiać ze sobą. Poszanowaniem człowieka, drugiego rozmówcy, jego argumentów. Trzeba się wyzbyć egoizmu, wyjść na spotkanie z drugim człowiekiem. I tego w Polsce brakuje. Tego brakuje. Trzeba skończyć z ideologią, zostawić tą ideologię. Za wszelką cenę służymy ideologii. Ideologie złe prowadzą do zła. Trzeba człowieka zobaczyć. I czy mu się krzywda nie dzieje. Primum non nocere. Pierwsze nie szkodzić. Więc pomóc człowiekowi i za to dziękuję wam, że rozmawiacie, panowie. I szczęść Boże, tak jak na Śląsku, ale w całej Polsce mówimy szczęść Boże. I oby to wyszło, oby jak najwięcej ludzi poszło dla prawdy, dla człowieka, dlatego żeby spotkać człowieka drugiego. Żebyśmy rzeczywiście byli solidarni. Solidarni, to znaczy widzący drugiego człowieka, jego potrzeby, a nie te dzieci głodne, żeby nie było, tych chorych, żeby nie było. Żeby ludzie nie głodowali, żeby nie były po śmietnikach, żeby nie chodzić. W centrum Europy. Ja dziękuję. A oni kradną, nie tylko kradną. No. I zmieńcie ten Sejm i wszystko, zmieńcie ten rząd, jeżeli jest zły, jeżeli szkodzi ludziom i tyle. To trzeba to robić. Trzeba to robić. Oczywiście bardzo pokojowo, demokratycznie, ale robić to. I jeszcze jedno. My Polacy nie powinniśmy się dzielić. Tak? Na trochę rozumu mieć. Uczyć się od tych, którzy mają sukcesy. Tak, Niemcy. Oni mają sukcesy. ale oni mają politykę dalekomyślną. Czy to jest socjaliści, czy CDU, czy CSU, czy jacyś inni rządzą, zawsze wielkie Niemcy i Niemcy się liczą. A u nas co jeden to przeciwko sobie i w tych partiach, przeciwko sobie. A te media, dajemy się tym agentom tak dzielić. Popatrzcie na tych nawet, kto ma te media, jakie agenturę. Kto ma te media i jakich pracowników mają, niby dziennikarze. Nawet popatrzeć, to jest rodzina ze Stalinem była i tego i syn tak, no wychowany, co? To przecież no i tak i później idą, no. Oni teraz nie idą z karabinami na nas często, tylko idą z mikrofonami i podstępem i kpiną i z tego, co polskie, co Boże, co normalne. Przepraszam, mówię to i tak, bo my musimy to zobaczyć nawet te grzechy sobie poznać, swoje wady i wyrywać to z siebie. Ale i spotkać człowieka. Polska może być piękna, Polska może dużo znieść. Przepraszam, długo mówię, ale jeszcze jedno. Zobaczcie Państwo, co oni robią. Co oni robią? W latach 70. przypomniał nam to pan poseł Jan Łopuszański, kiedyś w Aktualnościach. Kiedyś Wyszyński mówił, że z Polską się liczyli, trzeba, żeby Polska miała 70 milionów ludzi co najmniej. Polska może wyżywić Europę. Mamy takie ziemie. Co robią z rolnikami? Prawda? I tak dalej. I mówił, na początku lat 70., początek Gierka, rządów Gierka, myśmy mieli, Polska miała 39 milionów ludzi, tak jak Egipt. Teraz Polska ma 38 milionów, Egipt 80. Proszę. To też jest do zastanowienia. A ile ucieka z Polski, bo za chlebem. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Mówił dyrektor i założyciel Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, panie przewodniczący.
No wszystko trafne. Ja tylko się zatrzymam na dwóch takich bardzo ważnych spostrzeżeniach dotyczących służby zdrowia i młodych ludzi. Służba zdrowia leży na opaskach. To, co wczoraj nawet podawały media informacje, że oczywiście minister Rostowski, mimo takiej zapaści służby zdrowia, że na specjalistę trzeba czekać już w tej chwili na rok 2015, nie 2014, bo już są zapisy zamknięte na 2014, a minister finansów nie chce podpisać planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014, bo jest za duży. Co to znaczy? Że lekarze, ci, którzy chcą leczyć, pielęgniarki, które chcą pomagać, asystować, mają wybierać między zdrowiem, a nawet życiem ludzkim? Co to znaczy budżet na młodych ludziach, na zdrowiu, na emerytach? To nie można oszczędzać, to państwo musi o to dbać. A minister mówi nie, bo mu się budżet nie spina. I chodziło przede wszystkim o osoby, które nie są ubezpieczone. Bo za dużo pieniędzy. Przez to ratowanie ludzkiego zdrowia i życia. I druga sprawa dotycząca młodych ludzi, którzy nie zakładają rodzin, nie posiadają dzieci. Mówi się o tej demografii. Robią konferencje, pan prezydent, pan premier, tęgie głowy, zastanawiają się dlaczego, a co. Dwie proste recepty. Jeżeli młodzi ludzie, młodzi małżonkowie będą mieli stabilność zawodową i bezpieczeństwo socjalne, to będą chcieli mieć dzieci. Czyli umowy o pracę, a nie umowy zlecenie i śmieciowe. I wynagrodzenie, nie 1200 zł netto. To będą chcieli mieć dzieci. Proste, najprostsze rzeczy. Ale czemu z drugiej strony tak trudne i odległe? I ktoś udaje, że mówi, że trzeba pochylić nad demografią, a z drugiej strony prowadzają rozliczenie czasu pracy w okresie 12-miesięcznym. I pan prezydent Komorowski mówi, że to jest dobre dla polskich rodzin. Przedszkole będzie czynne 12 godzin? Jak kobieta, której pracodawca powie, dzisiaj pracujesz 12, nie 7, to dereguluje polską rodzinę. Jeżeli trafi to na męża i żonę, że pracodawca powie, przez kolejne 26 tygodni pracujecie po 12, nawet 13 godzin? Czy oni się zdecydują na dzieci? A jak nawet będą mieli już dziecko,
to nie będzie czasu, żeby,
to nie będzie czasu żeby się zająć tym dzieckiem. To jest zmiana ustawy o kodeksie pracy, która promuje polską rodzinę, dereguluje,
rodzinę i pracownika.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Katarzyna z Zachodniopomorskiego.
Witam Pani Katarzyna.
Ja popieram w całej rozciągłości protest Solidarności i innych związków zawodowych oraz grup społecznych z uwagi na to, że rzeczywiście państwo polskie się kończy. Nie działają prawie żadne organy konstytucyjne. Nie wiadomo, kto nami rządzi. Od 30 lat Polska jest sukcesywnie niszczona. Właścicielami majątku ogólnonarodowego są jacyś nieznani ludzie, którzy mają prawo własności do nieruchomości fabrycznych i stąd te osoby wyprowadzają z Polski dywidendę około 100 miliardów rocznie za granicę, ponieważ w Polsce są spółki córki tych spółek matek, które mają siedziby za granicą i pieniądze nie wpływają do naszego budżetu, a są tak zwane te umowy śmieciowe, gdzie nie są płacone składki zdrowotne i pozostałe. Polacy są traktowani jak niewolnicy w tej chwili faktycznie. I ponieważ nie są te składki odprowadzane, o których ja mówię, no to nie ma pieniędzy na leczenie i takie to jest tłumaczenie. I musimy odzyskać prawo własności do nieruchomości fabrycznych, my jako naród, a w szczególności w dziedzinach gospodarki, która jest strategiczną dla kraju, czyli w dziedzinie energetyki, w dziedzinie kolei, gazownictwa, kopalin i tak dalej. My jako Polacy powinniśmy być właścicielami tego majątku i wtedy właściciel dyktuje prawa posiadaczowi zależnemu, czyli pracobiorcy, najemcy, dzierżawcy. W rzadko którym kraju jest tak, że inne narodowości są właśnie właścicielami mienia ogólnonarodowego. Poza tym chciałam powiedzieć, że wrócili do nas ludzie z jakimiś podrobionymi testamentami, którzy nie budowali majątku po wojnie, a majątek był zrujnowany w czasie II wojny światowej. Ludzie ci przejmują kamienice, wszystko na podstawie tych sfałszowanych dokumentów. Naszych starych ludzi wykwaterowują do małych mieszkań. Tak się dzieje między innymi w Krakowie, w Warszawie, w Łodzi. No i dalej gminy ponoszą koszty utrzymania tych osób, a osobom tym powinny być ewentualnie zwrócone albo nakłady poniesione na utrzymanie tego majątku i budowę ogólnonarodowego po wojnie, albo stanowi tak kodeks cywilny, że jeżeli prawo poniesione na nieruchomość było wykonywane zgodnie z prawem ogólnie obowiązującym w kraju i były ponoszone nakłady, a wartość tych nakładów przewyższa wartość objętej nieruchomości, to wtedy prawo własności z mocy prawa przysługuje temu, kto ponosił nakłady. Musimy do tego wszystkiego wrócić. Trzeba zmienić tak. prawo, trzeba zmienić posłów. Ja jestem za tym, żeby zlikwidować Senat, zlikwidować połowę miejsc w Sejmie, zlikwidować dotacje dla partii politycznych.
Pani Katarzyno, wątków zbyt wiele, a czas nam ucieka. Dziękuję serdecznie za ten głos poparcia dla inicjatywy. Struktura własnościowa to wydaje się ten najważniejszy aspekt, który pani Katarzyna, panie przewodniczący, dotknęła w swojej wypowiedzi.
No i bo to jest ważne. To właściciel właściwie decyduje o tym, co będzie z majątkiem, prawda? Jeśli oddamy zresztą takim przykładem negatywnym mogłyby być cementownie, prawda? Które właściwie zostały sprzedane nabywcom z zagranicy i nabywcy zrobili tylko po to, kupili te cementownie, żeby je sprzedać, żeby je zlikwidować i sprzedają na nasz rynek cement produkowany w innych państwach. Podobnie może być z energetyką, prawda? Że przejmuje się energetykę, wytwarzanie przez obce, przez zagranicznych inwestorów I wtedy, kiedy są nadwyżki energii, na przykład przy energetyce jądrowej, kupować tamtą nadwyżkę, a naszą energetykę likwidować, nasze wytwarzanie. A jeśli się zlikwiduje nasze wytwarzanie, to i kopalnie się zlikwiduje, i transport się zlikwiduje, który dowozi ten węgiel. Więc to jest niezwykle ważne, co pani powiedziała. Problem jednak jest w tym, w jaki sposób miałoby być państwo właścicielem. Bo jeśli byłoby państwo właścicielem, a reprezentowałby to państwo obecny minister, czy poprzedni minister, który dzisiaj tam bierze
100, czy tam
200 tysięcy, to może nawet byłoby gorzej. Więc tutaj taka sytuacja też może wyglądać. Opowiadam się za polską gospodarką, opowiadam się za tym, że Polska była właścicielem. Natomiast musimy odpowiednio dobrać tych, którzy będą tym majątkiem zarządzać.
Ale
to jest istotne.
Ale trzeba powiedzieć o jednym paradoksie prywatyzacyjnym, bo mówi się prywatyzacja, czyli same słowo idzie w prywatne ręce. A w energetyce przykład prywatyzacji Vattenfalla, który był ileś kilkanaście lat temu, przejęło to Skarb Państwa Królestwa Szwecji. Tak. Czyli co? Spółka Skarbu Państwa Królestwa Szwecji. Tak, czyli co to była za prywatyzacja?
Zresztą podobnie z EDF-em, prawda?
No, co to jest za prywatyzacja? Jak oddajemy nasz majątek w ręce
obcego
państwa.
Bo nie prywatnego właściciela,
tylko
obcego czyli państwa.
Czyli jest, innym się opłaca, nam się
nie opłaca. Zwykle polskie paradoksy. Opłaca,
tak. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Pan senator Stanisław Kogut. Pozdrawiamy serdecznie, panie senatorze.
Witam serdecznie wielce czcigodnego ojca Piotra, pana przewodniczącego, pana Kazia Gonczarka. Chciałem na wstępie, panie przewodniczący, serdecznie podziękować za zaproszenie wczoraj na uroczystą sesję Komisji Krajowej Solidarności. Przyjąłem to z ogromnym wyróżnieniem, nie ukrywam, mimo to, że jechałem z południa Polski. Przeżyłem to ogromnie, bo wróciłem pod trzy krzyże. Wróciłem do historycznej pamięci haseł na Stoczni Gdańskiej. I panowie, nie ma co ukrywać, że ci, co teraz rządzą, powołują się na Solidarność, ale oni zapomnieli o Solidarności. Bo to, co powiedział wielce czcigodny ojciec Tadeusz, na temat świadczeń przedemerytalnych, świadczeń pielęgnacyjnych, to pan prezydent Rzeczypospolitej, pan Komorowski, podpisał tą ustawę i pozbawił 100 tysięcy w tym roku opiekunów brania brania świadczenia pielęgnacyjnego, a w ciągu 3 lat 300 tysięcy ludzi przestanie brać świadczenia pielęgnacyjne. Ja chciałem trochę do historii, bo było tam mówione, pan przewodniczący mówił o wieku emerytalnym podniesieniu, to ja nie ukrywam, że ja wnioskowałem na Senacie, aby pana przewodniczącego i innych przedstawicieli związków, bo to regulamin Senatu dopuszcza, żeby zostali dopuszczeni do głosu. Pan marszałek Senatu, no przecież człowiek Solidarności, nie dopuścił pana przewodniczącego i innych do zabrania głosu. No i w związku z tym, no podnieśli te świadczenia. Ja powiem tak, kodeks pracy jest wielokrotnie nowelizowany. Ja twierdzę, że z pracownika chce się zrobić niewolnika. Do panów senatorów, bo ja mogę mówić o senatorach Platformy i PSL-u, po prostu nie dociera nic. No jeżeli mówimy o elastycznym czasie pracy, to przecież była taka ogromna wymiana zdań między senatorami Prawa i Sprawiedliwości, a senatorami Platformy. No przecież oni uważają, że człowiek to ma być rzeczą, tak jak mówi pan przewodniczący, i ma być no, na każdy gwizdek, na każde zawołanie, drodzy państwo, kochani słuchacze telewizji z wami, Radia Maryja, na każde zawołanie pracodawców. A to, co się ostatnio dzieje, jak chodzi o związki zawodowe, to wnet by wszystkie związki chcieli zlikwidować. Ja obserwuję to na kolei. Panie przewodniczący, dziś po powrocie do Stróży pojechałem do Nowego Sącza na dyżur, to przyszli przedstawiciele Solidarności Zakładu Targo, gdzie faktycznie, no mówią wprost, że dzieje się terror. Nasłano jakiegoś nowego dyrektora, który za punkt honoru chyba se postawił likwidację Solidarności. A każdy zapomina o tym. Przecież ja powiedziałem wszędzie, mówię, dzięki Solidarności ja jestem w tym miejscu, gdzie jestem, bo jakby nie było Solidarności, to faktycznie byśmy byli państwem totalitarnym. Ja w obronie mojego Radia Maryja i Telewizji Pan, kiedy szła walka multiplex, to powtarzałem, że w jednym z 20 postulatów były wolne media. No ciągle przytaczałem, co chcielibyśmy, żeby z powrotem była Trybuna Ludu jako organ PZPR-owski, Zielony Sztandar PZL-u, czy Żołnierz Wolności, przez Żołnierz Wolności to wiemy, że to była gazeta, no służb i wojska. I w związku z tym ja też apeluję do całego społeczeństwa, bo sam 11 z kolejarzami, drodzy Państwo, się wybiorę pod Ministerstwo Infrastruktury, żeby społeczeństwo się naprawdę obudziło. Bo drodzy Państwo, żeby my co mówili, ja to obserwuję. Wszystko jest rozprzedane. Wczoraj jak popatrzyłem na tą stocznię gdańską, ja zobaczyłem wszystko wyburzone i tylko 3 dźwigi stojące, to naprawdę się za boku zakręciła. I panie przewodniczący, wszędzie gdzie jestem, to mówię. Niech pan prezydent Wałęsa wyprowadzi ten swój sztandar, a nie wyprowadza sztandarów Solidarności. Bo ja boleję nad jednym, że mieli puścić złodziei w skarpetkach, a puścili robotników w skarpetkach. Bo to, co ojciec Tadeusz powiedział, ile ludzi wyjechało za granicę. Dziś byłem na sesji.
Panie senatorze, przepraszam, musimy powoli kończyć, bo dosłownie kilka minut pozostało do końca naszego programu, a chcemy poczynić.
Ja powiem tak, no naprawdę społeczeństwo musi się obudzić, bo ja powiem na zakończenie, mi się wydaje, że nie idzie system argentyński, ale system meksykański, gdzie rządziła jedna z wojskowych hund prawie 70 lat. I tam też była likwidacja związku i wszystkiego. Ale to, co mówi ciągle ojciec Tadeusz, panowie, kochani przewodniczący, kochani ojcze, zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. I idźmy słowami ojca Tadeusza. Alleluja i do przodu.
Bóg zapłać, panie senatorze, gorąco pozdrawiamy, panie przewodniczący.
No co można powiedzieć? To, co powiedział senator Kogut, a tak właściwie Stasiu, przyznamy się przecież tyle lat walczył jako związkowiec, w tej chwili walczy jako senator. Wszystko tylko trzeba potwierdzić. Był, przekonał się właśnie na terenie stoczni, bo przecież był w historycznej sali BHP. Dobrze, że przynajmniej udało nam się w ubiegłym roku odpiłować tego Lenina, posprzątać przed świętem. Do dzisiaj mamy z tego
sprawy sądowe.
Sprawy właściwie sądowe, prokuratorskie, choć prokuratur raz to umorzył, ale pan ambitny prezydent Gdańska Adamowicz odwołał się od tego orzeczenia, bo chciał wszelką cenę udowodnić, że Piotr Duda i Komisja Krajowa, czy Piotr Duda dowodzi zorganizowaną grupą przestępczą. No niestety w takich czasach żyjemy i to, co właśnie Stasiu mówił, jest bardzo ważne. To, co także mówił Kazimierz, że polski rząd, ten liberałowie w ogóle, wszyscy i nie wszyscy pracodawcy, bo są ci wspaniali, cudowni, tylko ci liberalni, którzy nie widzą człowieka jako podmiot, tylko jako przedmiot, dali sobie za punkt honoru, że oni będą kosztami pracy rywalizować z pracownikiem chińskim, a może jeszcze gorzej koreańskim. Bo w pewnym momencie kapitał europejski czy światowy, właśnie europejski, mówił głośno, że dla nich już chiński pracownik jest za drogi. Oni oglądają się w kierunku pracownika koreańskiego. A ja mówię polskim pracodawcom, tym niektórym, którzy zatrudniają polskiego pracownika na umowę zlecenie, za parę złotych, ja mówię tak, a kto będzie kupował te wasze produkty, jak wy zatrudniacie pracownika na takich warunkach? No, ja może nie, ale tam sąsiad inny. Mówię, nie, bo oni myślą tak samo. Z punktu widzenia ekonomicznego najlepiej, jakby polski pracownik pracował za darmo, bo to się najlepiej opłaca. Albo za miskę zupy.
No najlepiej skąd, się opłaca, aby dopłacał.
Ale skąd wziąć, da się uruchomić ten popyt wewnętrzny? Przecież ludzie muszą zarabiać, to jest sens życia. Powtarzamy to, co mówi ojciec święty Jan Paweł II. Człowiek jest przed kapitałem. Życie, w ogóle świat jest stworzony dla człowieka. Praca jest dla człowieka, a nigdy nie odwrotnie. I dlatego te słowa, czy ojca dyrektora, czy Stasia, czy to, co my tutaj mówimy, z wieloma osobami się spotykamy, bo są, tak mówię, wspaniali pracodawcy, którzy w pewnym momencie mówią mi, panie przewodniczący, my jesteśmy też dyskryminowani. Bo jak stajemy do przetargu na zasadzie umowy, na zasadzie ustawy o zamówieniach publicznych i dajemy cenę taką, a nie inną, bo mamy pracownika na umowę o pracę, mamy fundusz socjalny, mamy wszystkie warunki dla tego pracownika, przegrywamy przetargi. Bo przetargi wygrywają ci złodzieje, przedsiębiorcy, pracodawcy, którzy
Pracownika zatrudniają na czarno, na umowy śmieciowe i zawsze mają koszty tańsze.
I dlatego Warszawa, panie przewodniczący.
I dlatego Warszawa 14.
Ale żeby się wszystko udało, to trzeba edukować i jeszcze raz edukować społeczeństwo. Musimy się wszyscy uczyć i wiedzieć, że tak naprawdę wszystko zależy od nas. I to powiedział ojciec dyrektor, róbcie tak, co robicie.
Ale nie można siedzieć przed telewizorem, komputerem i tylko narzekać na forach. Ale o to właśnie chodzi władzy.
No właśnie, ale ojciec...
My siedzieli, narzekali w domach. Trzeba się ruszyć i wyjść na ulicę.
Ale chcę też powiedzieć ojcu, że to, co my robimy, jak robimy, że możemy to powiedzieć, to też chodzi o to, że mamy gdzie. O to chodzi. Więc multiplex jest ważny. Pozdrawiamy Radio Maryja. Niech błogosławi naszemu dziennikowi. Telewizja Trwam. Z Bogiem.
Dziękujemy serdecznie za to spotkanie. Kończymy rozmowy niedokończone. W studiu telewizji Trwam naszymi gośćmi byli przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda. Dziękuję panie przewodniczący.
Szczęść Boże.
I pan Kazimierz
bardzo.
Grajcarek, członek Komisji Krajowej, przewodniczący sekcji górnictwa i energetyki NSZZ Solidarność. Dziękuję
wszystkiego
serdecznie.
Dobrego, szczęść Boże.
Dziękuję również widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Cześć.